Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Tu macie nakaz rewizji w domu Salomona Rotenberga. Komisarz Moll kazał wam go przekazać. Kellerman wyciągnął z teczki dokument i położył go na stole. Czego będziecie szukać?
Wszystkiego, co wiąże się z Saulem Rotenbergiem, odpowiedział lakonicznie Abel. Broni, odzieży ze śladami prochu czy kwasu, listów, kwitów zastawnych, zapisków, wszystkiego.
Kellerman podniósł się z miejsca, aby zamknąć okno, z którego ciągnęło wilgocią i chłodem. Chciał jeszcze udzielić podwładnemu niezbędnych instrukcji, ale gdy się odwrócił, Abela już nie było w gabinecie. Nawet się nie odmeldował, pomyślał ze złością komisarz. Salomon Rotenberg długo studiował nakaz rewizji, jakby wystawiony był w języku, którego nie rozumiał. Nawet gdy oddał dokument, nie drgnął w progu ani ocal. Musieli go wyminąć, przeciskając się w drzwiach. Gorzej poszło im z Rachelą. Kobieta wpadła w szał na widok obcych wkraczających do jej sypialni. Wrzeszczała i rzucała się tak bardzo, że musieli zamknąć ją w spiżarni na dole. Nawet stamtąd dolatywały ich dzikie wrzaski w języku niemieckim, przetykane, jak się domyślali, hebrajskimi przekleństwami. Tylko Rebeka wydawała się obojętna. Siedząc w wykuszu okna, obserwowała krzątających się policjantów swymi nieruchomymi, ogromnymi oczami. Dom nie był duży. Rewidowali go dokładnie, pomieszczenie po pomieszczeniu. Na parterze, oprócz kuchni i spiżarni, mieścił się tylko gabinet Salomona. Przeszukanie tego pokoju, który Abel poznał podczas poprzedniej wizyty, nie przyniosło nic nowego. Opukali ściany, zerwali nawet kilka desek w podłodze, ale poza trocinami i myślimi odchodami nie znaleźli niczego wartego uwagi. Przejrzeli bieliznę i odzież w szafach. Po godzinie przenieśli się na piętro. Plaskowica wysłał do sypialni Rotenbergów. Sam wraz z Kukulką zajął się biblioteką Salomona. Pokój był zaskakująco duży i urządzony ze smakiem. Na tle siermiężnego i skromnego domostwa Salomona i Racheli robił wrażenie pomieszczenia z innej bajki. Duże weneckie okna na przeciwległej od wejścia ścianie przesłonięte były grubymi zasłonami w kolorze starego złota. Padające przez nie światło rozpraszało cienie rzucane przez stół i wysokie krzesła ustawione na środku pokoju. Wszystkie ściany wypełniały biblioteczne regały z ciemnego drewna. Abel podszedł bliżej. Dawno nie widział równie wspaniałego księgozbioru. Złote i srebrne obwoluty starych ksiąg i starodruków skrzyły się w promieniach światła. Zorientował się, że lewa ściana zawierała księgozbiór w języku hebrajskim, którego wartości nie był w stanie ocenić, natomiast prawa w języku niemieckim. Podszedł i chłonął oczami karty tytułowe białych kruków i świętych ksiąg o stronicach zatłuszczonych przez setki lat użytkowania. Salomon kochał białe kruki, a one kochały jego. Zapewne zlatywały do niego ze wszystkich tych egzotycznie brzmiących stron świata – Jerozolimy, Damaszku, Elefantyny i Toledo. Wiły gniazdo w tym pokoju pachnącym pszczelim woskiem, skórą i atramentem. Uwagę Abela przyciągnął środkowy regał. Jako jedyny oszklony był kryształowymi taflami o oszlifowanych kantach. Wszystkie zgromadzone w nich dzieła poświęcone były kabale. Zauważył kilka wydań księgi Zohar, Biblii kabalistów. Dzieła Szabataja Cwi sąsiadowały tu z pismami polskiego kabalisty Nechemiasza Hakohena i Jakuba Franka. Tylko jedna z ksiąg była otwarta, tak jakby ktoś jeszcze niedawno wertował jej zawartość. Wziął ją delikatnie do ręki. Poczuł mocniejsze bicie serca, gdy zauważył odręczne zapiski poczynione nerwowym, nierównym charakterem pisma na marginesach. Spojrzał na okładkę. Było to dzieło Izaaka Luri, komentarze do księgi Ukrycia z Zoharu. Salomon zapewne lubił obcować z dziełami swego mistrza, wielkiego maga kabalistów. Abel spojrzał na odręczne zapiski. Były dwa. Pierwszy był właściwie pytaniem – nie zabijaj? Drugi był bardziej enigmatyczny – czy człowiek niegodny może poznać wszystkie Sefirot. Przecież nawet klipot zawierają tikim? Dokładnie przepisał treść tych zapisków i schował do kieszeni marynarki. Gabriel Morel obracała się w towarzystwie Saula Rottenberga, Żyda i kabalisty. Może okaże się tu pomocna bardziej niż za pierwszym razem. Czas mijał, więc ponownie wziął się do pracy. Nigdzie nie znaleźli nawet skrawka listu czy papieru podpisanego przez Salomona Rottenberga. Szczerze mówiąc, nie znaleźli niczego. Żadnej korespondencji, rachunku, faktury czy jakiegokolwiek pisma od świata żywych. Nie mówiąc już o sejfie czy choćby szufladzie z dokumentami. To nie było normalne, zwłaszcza w żydowskim domu. I to go niepokoiło. Obmacali wszystkie regały, szukając ukrytych zapadni czy skrytek. Zaglądnęli nawet do paleniska kaflowego pieca. Ściągnęli ze ściany holenderski zegar i rozpruli zaklejone tekturą plecy wielkiego portretu Izaaka Lurie. Mistrz siedział pod palmą na jednej z wysp na Nilu. W ręku trzymał gęsie pióro i czystą kartkę papieru. Widocznie czekał na natchnienie, które miało nadejść z nieba. Ale za portretem wielkiego kabalisty także nie było skrytki. Ani mistycznej, ani żadnej innej. Zapadał już zmierzch, gdy Abel uznał, że pora kończyć. Był zmęczony i spocony. Wilgotna koszula oblepiała mu plecy. Czuł swędzenie rąk, którymi dotykał zakurzonych starodruków. Nagle wzrok jego padł na biurko. Właśnie, biurko. Ciężki mebel stojący na środku biblioteki, otoczony kilkoma krzesłami o wysokich oparciach. Jedyny mebel, którego nie obejrzeli dokładniej. Najciemniej jest zawsze pod latarnią. Pod blatem nie znaleźli niczego. Ostukali słoniowate nogi mebla, szukając w nich wydrążonej skrytki, na próżno. Następnie zajęli się krzesłami. Miały tapicerowane siedzenia i grube, wygięte pałąkowato nogi. Abel przyglądał im się dokładnie, sztuka po sztuce. Szukał wydrążonego kanału wewnątrz nóg, ale bezskutecznie. Następnie zaczął nożem podważać tapicerkę. Oględziny trzech pierwszych krzeseł nie przyniosły żadnych rewelacji. Uniósł za pomocą ostrza ostatnie siedzenie. Wsadził dłoń do środka i zamarł zaskoczony. Palcami wymacał jakiś papierowy pakunek. Powolnym ruchem rozerwał kopertę i wysypał całą zawartość na podłogę. W dół pofrunęły kartki i listy, niczym białe latawce opatrzone podpisem właściciela. Znał ten charakter pisma. To były listy Saula Rottenberga. Napotkał pełne uznania spojrzenie wachmistrza. Uniósł palec do góry, jakby chciał powiedzieć: nareszcie coś mamy. Coś, co właściciel domu bardzo chciał ukryć przed naszymi oczami. Kazał zatrzymać Salomona na 48 godzin i odwieźć na odwach za mataczenie w śledztwie.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.